Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji do godziny 13, prawie do godziny 13, jak zwykle nasz popołudniowy program. Wawrzyniec Szwaja zrealizuje czas reakcji, Sławomir Orlik przy telefonach już zasiada, będzie odbierał Państwa zgłoszenia do tego programu, również ten program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Zaczniemy od tematu już poruszonego w naszym programie nie tak dawno, bo przedwczoraj zatelefonował do nas słuchacz z takim pytaniem o panią Bogusławę, znaną panią Bogusławę, niepełnosprawną mieszkankę naszego miasta, która czasami pojawia się w środkach komunikacji miejskiej. Niektórzy kierowcy autobusów nie bardzo chcą zabierać panią Bogusławę, ponieważ porusza się na takim dużym skuterze, właściwie tak należałoby to nazwać, inwalidzkim, elektrycznym. Również dotyczy to motorniczych tramwajów. Ale słuchacz zatelefonował z pytaniem, bo zauważył, że pani Bogusława zupełnie bez przeszkód jeździła przedwczoraj tramwajami. Zapytał, co z uchwałą, bo miała być podjęta przez radnych specjalna uchwała, która by precyzowała zasady przewożenia wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym w środkach komunikacji miejskiej. Oczywiście taka uchwała powstała. Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj już powinien zostać złożony podpis wojewody pod tą uchwałą, jeżeli oczywiście będzie ona zgodna z wszystkimi innymi przepisami. I tym samym już uchwała wejdzie w życie. Ja zacytowałem zapisy tej uchwały, ale słuchacz zatelefonował z dopytaniem. Proszę posłuchać.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Panie redaktorze, chciałbym się odnieść do tego, co pan przeczytał na antenie na temat tej pani Balbiny i tego zmienionego regulaminu. Otóż nie wiem, no albo czytamy poprawiony regulamin, albo pan do końca nie doczytał, bo ja najważniejszy punkt tego regulaminu był taki, iż ten skuter elektryczny, oprócz tych wymiarów, które pan podał, musi mieć zdolność do obrócenia się wokół własnej osi. I to jest argument po prostu za tym, aby ten wózek mógł swobodnie wjechać z autobusu i swobodnie się obrócić, stanąć tak, jak powinien być zaparkowany w autobusie. A z tego, co się orientuję, to ta pani jeździ wózkiem, który no niestety takich możliwości nie ma. A pozostałe skuterki, właśnie te mniejsze, takie typu na joystick, czy z malutką kierownicą, obracają się wokół własnej osi. Z tymi problemów żadnych nie ma. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Również dziękuję za ten telefon. No rzeczywiście nie doczytałem do końca tej uchwały, tylko we fragmentach przytoczyłem jej treść. Przypomnę, najważniejsze wątki z tej uchwały to, że wózek inwalidzki, w tym z napędem elektrycznym, powinien posiadać wymiary maksymalne. To jest długość całkowita 1200 mm, szerokość całkowita 700 mm, wysokość całkowita 1090 mm. W wyjątkowych sytuacjach zezwala się na przewóz wózka inwalidzkiego, w tym z napędem elektrycznym, o maksymalnych wymiarach. To jest szerokość całkowita 800 mm, długość całkowita 1300, pod warunkiem prawidłowego umiejscowienia w miejscu przeznaczonym do jego przewozu i prawidłowego zabezpieczenia pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu. Ważne zdanie na końcu: wózek inwalidzki wraz z osobą nie może przekroczyć 300 kg wagi. No zatem dużo i z pewnością taki skuter elektryczny mieści się w tym przedziale, nawet z osobą, która nim podróżuje. No i rzeczywiście słuchacz miał rację, mówiąc, że kolejny punkt jest tutaj bardzo istotny i bardzo ważny. Otóż brzmi on tak. Wózek inwalidzki, w tym z napędem elektrycznym, musi mieć, uwaga, możliwość obrócenia się wewnątrz pojazdu, w miejscu wokół własnej osi. Ten skuterek elektryczny, inwalidzki, którym porusza się pani Bogusława, ale zapewne nie tylko ona, nie ma takiej możliwości. To oczywiste. To oczywiste. Zatem, zgodnie z tym zapisem, nie powinien on być przewożony w środkach komunikacji miejskiej. No po prostu, no takie są fakty. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 to jest numer czujny, proszę dzwonić, nagrywać się, można także pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Nasz pierwszy gość dzisiaj, pani Danuta Andrzejczuk, prezes spółdzielni DOM w Wyszoborze. Dzień dobry pani Danuto, witam.
Dzień dobry, dzień dobry.
Napisała do nas słuchaczka z Wyszoboru właśnie, że zimno jest. Przeczytam fragmenty tego maila, bo jest dosyć obszerny. Witam, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w piękne jesienne wieczory musimy ogrzewać się grzejnikiem elektrycznym, ubierać się jak na zimniejsze wieczory latem, dziecko 6-miesięczne ubierać na cebulkę w domu, pomimo czego już zaczyna się smarkać. Takich atrakcji nikt nam jeszcze nie zapewnił. W deszcze pada nam na głowę, a w zimie skrobiemy okna z lodu we własnym domu. Płacimy wszyscy za mieszkanie i wymagamy tego, aby było zimą nam ciepło, a latem nie padało na głowę. Po ostatniej mojej wizycie w spółdzielni usłyszałam, że mam zimne grzejniki w domu, bo ktoś z bloków spuszcza wodę z grzejników. Aż 300 do 400 litrów dziennie. To krótki fragment tego listu. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli sens tego fragmentu. Jest zimno. Pani była w spółdzielni i dowiedziała się, że zimno będzie, musi być, bo ktoś spuszcza wodę. Pani Danuto, czy to prawda?
Tak. Proszę pana, tak myśleliśmy, że powodem było, 300 litrów. Od 5 dni szukaliśmy przyczyny, ale cały czas grzejniki były ciepłe. Od wczoraj, od godziny 13, dopiero wyłączyłam zupełnie sieć, ponieważ jednym z budynków okazało się, że na dojściu do budynku rura nam pękła i to jeszcze w ziemi, gdzie jest bardzo trudne dojście, trudno to zespawać. W tej chwili jest ekipa, która myślę, że do godziny 15 włączymy wszystkim ciepło, więc praktycznie 24 godziny lokatorzy nie będą mieli ogrzanych lokali.
A to, jeszcze przez 24 godziny nie będzie ciepło.
Nie,
jeszcze. Od tego momentu. Aha, od wczoraj.
Nie, proszę pana.
Dobrze.
Od wczoraj. W tej chwili ekipa praktycznie kończy już mi usuwanie awarii, bo wczoraj wszystko przygotowaliśmy, a to jest tak dość poważna awaria, bo to jest pod ziemią, w cemencie i na wejściu, więc trzeba było to porządnie przygotować. No i panowie już kończą. Myślę, że na godzinę 14 będę miała skończone, ale muszę uzupełnić wodę. Musimy włączyć piece. Piece są zasypane, także dzisiaj o 19 wszyscy będą mieć temperaturę powyżej 25 stopni, gwarantuję.
Cieszymy się z tego bardzo.
Osobiście,
a zatem jest coś na rzeczy.
Tak? Tak. Osobiście dwóch pracowników od godziny 19, kiedy rozruch będzie w pełni, będą chodzić od lokalu do lokalu, odpowietrzać u każdego grzejniki i jutro myślę, że już nie będzie żadnych uwag do mnie.
Ale pani prezes, że mam pewne wątpliwości, bo teraz wygląda na to, że państwo bardzo szybko i gwałtownie wzięli się za usuwanie, jak się okazało, awarii, bo być może wcześniej nie było wiadomo, że przyczyną tego ubytku wody nie było wiadomo, że była awaria. Ale przeczytam pani, co dalej słuchaczka napisała w tym mailu. W ten dzień miał przyjść do mnie, do nas fachowiec. Więc poprosiłam, aby pan przyszedł po godzinie 13 do mnie, bo będę w domu. Godzina 13 minęła, 14 minęła, przyszedł wieczór, grzejniki nadal zimne, naszego fachowca nie ma. Na drugi dzień zadzwoniłam do naszej spółdzielni, zapytałam, dlaczego nikogo u mnie nie było, usłyszałam, że nie ma sensu, bo ktoś kradnie wodę z grzejników i co mi pan fachowiec odpowietrzy, to przy dolewaniu wody do pieca znów grzejnik będzie zapowietrzony. I o godzinie 16 przyjdzie pan, z którym będziemy rozmawiać. I jak wyjaśnimy sprawę, to pan do mnie przyjdzie i zobaczy, co się dzieje. Usłyszałam przez telefon to samo co dzień wcześniej. A wyszło tak, że z mojego okna widać okno pani D, więc z ciekawości zajrzałam po 16, czy spotkanie się odbywa. Okazało się, że nie. Nie bardzo rozumiem końcówki tego, ale okazuje się, że ta nasza słuchaczka interweniowała w spółdzielni, którą pani kieruje, już wcześniej. Tak? Było tak. I już dużo wcześniej było zimno i ten fachowiec miał przyjść, a nie przychodził. Potem usłyszała, że w ogóle jego wizyty nie mają sensu, bo ktoś wodę kradnie. Dlaczego
ale
taka?
Proszę pana, dlatego, że od tygodnia szukaliśmy przyczyny. Jeżeli ja dopuszczałam cały czas tej kotłowni, bywaliśmy wszyscy i szukaliśmy przyczyny, bo nie wiedziałam, czy w sieci dopuszczamy wodę, kaloryfery się automatycznie zapowietrzają. I przecież powiedziałam dla niej, już wiem kto to w tej chwili, i powiedziałam, mówię, dziewczyno, my przyjdziemy, ale jak zrobimy, jak usuniemy awarię, bo i tak, co ja ci odpowietrzę, to i tak będziesz miała chłodne te kaloryfery. A firma, która miała rzeczywiście u niej być, pan miał awarię i nie przyjechał mi do 22. Ja też na to nie mam wpływu. Nie mam, a w tej chwili naprawiają i będzie miała.
Pani prezes, jak długo tam nie były kłopoty z tym ciepłem? Jak długo ciepła tam nie było?
Nigdy nie było kłopotów, jak mieszkała jej mama. a w tej chwili ona mieszka i dlatego są kłopoty.
Awaria podziemna...
Awaria jest przecież niezależna ode mnie.
Ale pani powiedziała, że w momencie, kiedy ta pani zamieszkała, kłopoty się zaczęły.
Nie zaczęły, to nie będziemy na antenie tego roztrząsać. Powiem tylko tyle. W poprzednim tygodniu ujęcie wody mamy też z Napolenic. Nie ode mnie zależne, że wody w ogóle nie mieliśmy. Przez jeden dzień, za dwa dni znów nie mieliśmy. W weekend nie mieliśmy wody. Nie będziemy mieli jej jutro, bo też będą. I to jest ode mnie zależne, że ja nie mogę dopuścić wody. Tak samo jest z prądem. To nie są pewne rzeczy, są niezależne od spółdzielni, od prezesa.
Pani prezes, ja tylko chciałem zapytać, jak długo nie było ogrzewania w tym budynku, bo jak rozumiem, awaria jest rozległa, sama to pani powiedziała, że pod ziemią jest ubytek, duży ubytek wody i tylko chciałem zapytać, od jak dawna mieszkańcy, bo być może nie ta pani tylko, skarżyli się na brak ogrzewania w swoich mieszkaniach i czy spółdzielnia ma w planach jakąś rekompensatę, tylko tyle.
W miesiącu grudniu ulegliśmy przekształceniu na spółdzielnię eksploatacyjną. W przyszłym tygodniu z każdym budynkiem i z każdym lokatorem i właścicielem będzie zebranie i wszystko wyjaśnimy. Jeżeli będą uważać i podejmą taką uchwałę, że rekompensata, proszę bardzo. Ja tutaj jestem tylko do zarządzania na zlecenie. Jeżeli tak zdecydują, że mniej zapłacą, decyzja należy do lokatorów i właścicieli.
Zatem dzisiaj już są fachowcy, już usuwają awarię i ciepło
będzie.
Tak?
Ciepło o godzinie 15:00 włączone.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Danuta Andrzejczuk, prezes spółdzielni Dom w Wyszoborze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I do usłyszenia. Nasz kolejny gość, pan Mariusz Holicki, kierownik działu profilaktyczno-diagnostycznego, pan doktor oczywiście, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego. Dzień dobry, panie Mariuszu, panie doktorze, witam serdecznie w czasie reakcji. Proszę posłuchać telefonu na początek.
Dzień dobry, Mirosław. Ja dostałem skierowanie na prześwietlenie na Skolwinie, zrobienie rezonansu magnetycznego. Nie dość, że czeka się na te badanie dość długo, to sam opis, czekam już czwarty tydzień na opisanie tego rezonansu magnetycznego i uważam, że mówi się tyle, że za późno pacjenci się zgłaszają, że za późno to jest wszystko robione, tylko że można szybko to zrobić, jak się czeka na opis rezonansu czwarty tydzień, a mówią, że jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie opisany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za ten telefon, za tą informację. Nie bardzo mogliśmy właściwie zlokalizować, o jaki rezonans chodzi, to znaczy o jaką jednostkę, o jaką przychodnię, ale zatelefonowaliśmy właśnie do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego, bo przy tej placówce działa taka poradnia, czy też takie laboratorium, gdzie wykonuje się rezonans magnetyczny. Panie doktorze, jak to wygląda w praktyce? Jak długo się czeka? Tak, słucham.
To już odpowiadam. No, tak jak pan redaktor powiedział, informacja jest początkowa. Na podstawie tego telefonu mogę domniemywać, że skierowanie było ambulatoryjne. Poradni specjalistycznej nie potrafię powiedzieć jakiej i nie potrafię powiedzieć, jakiego dotyczyło badania. Mamy pracownię rezonansu magnetycznego w strukturach szpitala i wykonujemy badania przede wszystkim o profilu onkologicznym. Mhm. I tutaj nie potrafię się odnieść do tego szczególnego przypadku. Badania zgodnie z umową z NFZ-em są sygnowane albo terminem stabilny proces, albo pilne. W przypadku pilnych badań, i to my mamy tutaj to w naszych procedurach i wszyscy pracownicy o tym wiedzą, termin opisu jest w granicach do tygodnia. Dotyczy to między innymi karty DILO, słynnej tak zwanej krótkiej ścieżki onkologicznej. Dotyczy to badań wykonywanych w ramach oddziałów szpitalnych, które są opisywane w ciągu jednego dnia maksymalnie, jak również badań, które są sygnowane przez lekarza jako pilne z uwagi na stan zagrożenia życia. Natomiast termin stabilny, standardowy powoduje to, że badania opisywane są w granicach do 3 tygodni. Mhm. Dlatego nie potrafię się odnieść, skąd jest termin 4 tygodni. Również ten sam proces dotyczy procesu rejestracji. Tak samo rejestrowane są badania o standardzie pilny lub stabilny. Terminy rejestracji mamy w naszym szpitalu najkrótsze w województwie w tej chwili. czyli czas oczekiwania na wykonanie badania w trybie standardowym jest do nam bodajże marzec, kwietnia.
Czyli teraz, teraz rejestrując się, można w marcu, w kwietniu doczekać się badania, tak?
No, to ma termin badania i to jest niestety w całym kraju.
I około trzech tygodni się czeka na normalny wynik, natomiast w trybie pilnym, tak skracam trochę, to jest niecały tydzień, tak? Tydzień, do 10
dni. W pracowniach, które wykonują tego badania, terminy generowania ekspertyzy radiologicznej w tej chwili są w granicach 6 do 8 tygodni. Tak to jest w całym województwie. My dysponujemy terminami w granicach 3 tygodni.
Tak.
Teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wielokrotnie na skierowaniach lekarz kierujący sam sobie wyznacza termin, kiedy ma być generowane. Pacjenci tego nie rozumieją, że na przykład wizytę kontrolną ma na przykład za pół roku. No, my opisujemy, wynik leży, pacjent za pół roku melduje się z tym, bo tak wynika z tytułu prowadzonej diagnostyki i profilu leczenia pacjenta. Poza tym jeszcze raz odpowiadam, nie wiemy jaki to był typ skierowania, jeżeli to jest banalne zmiany do pęcie kręgosłupa, to najczęstsze są skierowania do pracowni rezonansu. Ten termin jest, tak jak powiedziałem, do 3 tygodni. Natomiast jeszcze raz podkreślam, my podzieliliśmy pacjentów w zależności od potrzeb, przede wszystkim onkologicznych, czyli w pierwszym rzędzie opisywani są pacjenci kartą DILO i tu jest termin tydzień. Do tygodnia. Zresztą karta DILO nas obowiązuje do 6 tygodni przeprowadzenia wszystkich procedur diagnostycznych. Dwa, pacjenci ze skierowaniem pilne, kiedy jest stan zagrożenia życia, to jest wykonanie badania natychmiastowo. I pacjenci hospitalizowani, ponieważ pracownia nie jest pracownią ambulatoryjną, tylko pracownią, która w pierwszym rzędzie obsługuje pacjentów hospitalizowanych w centrum onkologii. Ja, mógłbym się odnieść do tego, co mówił pacjent, bardzo chętnie, tylko musiałbym znać nazwisko i skierowanie, jaki typ badania i wtedy mogę jednoznacznie albo posypać głowę popiołem, albo powiedzieć, że jest to zgodnie z procedurą.
Że jest to normalne i zgodnie z procedurą. Panie doktorze, tylko zapytam, bo tutaj słuchacz, bo próbowałem znaleźć jakąś pracownię, która mogłaby wykonywać badania tego rodzaju na Skolwinie, ale nie udało mi się. Może słuchacz się pomylił i chodziło mu właśnie o pracownię przy ulicy Strzałowskiej.
No może tak. Nie ma. Ilość pracowni, tu jest kolejny problem. Problem jest taki, że statystycznie co roku badań obrazowych typu tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny średnio przybywa około 20-25%. Mówimy o wykonywanych badaniach obrazowych. Dwa, te badania wymagają albo wielokrotnie ekspertyzy wstecznej, czyli porównuje się z poprzednimi badaniami. Przeciętne badanie, które ocenia radiolog w rezonansie i w tomografii, to jest około 1000-1500 obrazów, które musi zrekonstruować, obrobić, przejrzeć i w przypadku onkologii porównać z badaniami wcześniejszymi. Średni czas oceny takiego badania może być w granicach 40 minut, godziny, czyli możliwość przepustowości też jest ograniczona, dlatego stąd są te terminy. Wykonanie badania może trwać 10 minut, natomiast potem ocena wykonanego badania, tak jak mówiłem wcześniej, godziny. I tu się zaczyna następny problem. Ten problem dotyczy całego świata, dotyczy również całego kraju. Suma radiologów jest kończona na rynku. Ilość badań przybywa w granicach 20-20% co roku. Czyli można powiedzieć, że lekarz dostaje coraz większą ilość do obróbki badań, których nie jest w stanie wykonać i ten czas będzie się automatycznie niestety wydłużał. Średni czas wykształcenia radiologa, który będzie potrafił interpretować na przykład badania onkologiczne, to jest tak, po zakończonych studiach, rok stażu podyplomowego, 6 do 7 lat specjalizacji i potem minimum przynajmniej 3 lata pracy samodzielnej pracowni pod nadzorem starszych kolegów. Czyli to jest minimum 10 lat. Średnio statystycznie rocznie 5-6 radiologów w województwie kończy specjalizację. Są zatrudnieni w różnych placówkach.
I stąd te terminy, tak skracając, panie doktorze, bo ja chciałem, chciałem zapytać, może ci wykształceni radiolodzy trafiają do prywatnych podmiotów, dlatego że dzisiaj właśnie do takiego zadzwoniłem i tam dowiedziałem się, że rezonans magnetyczny z opisem na takie badanie już z opisem radiologa czeka się, uwaga, maksymalnie do 10 dni.
To się zgadza, ale zaraz powiem dlaczego. Bo jeszcze jest drobny problem tak zwanej wagi i rodzaju jakości wykonywanych badań. W placówkach publicznych, tak jak nasze centrum, my wykonujemy najtrudniejsze badania. Badania onkologiczne to, tak jak mówiłem, ważą dużo, to znaczy mają bardzo dużo obrazu i prowadzi się tak zwaną retrospektywną ocenę kilka badań wstecz. Również porównuje się tomografię z rezonansem, no podwrotnie, etc. Natomiast z reguły w tego typu placówkach najczęściej trafiają pacjenci, którzy wykonują najtańsze badania i najprostsze. To dotyczy tak zwanych prostych badań z powodu bólu głowy, to jest rezonans głowy, ewentualnie dotyczy najczęstszych schorzeń, jaką ma przypadłość, tą przypadłość ma większość naszego społeczeństwa, to są dolegliwości w obrębie kręgosłupa. Te badania się bardzo szybko opisują. Mm-hmm. To jest taki opis, to jest 10
minut. No i stąd ta różnica, bo tak...
To jest. I tak. Oczywiście to pamiętaj, że to są radiolodzy, którzy również pracują w takich placówkach jak moja. I ja znam te placówki, bo ponieważ tych kolegów też mam u siebie zatrudnionych, ponieważ oni pracują w różnych miejscach, dzięki temu mają, no nazwijmy to, pewien parytet wiedzy dosyć szerszy, nieograniczony, jeżeli chodzi o te badania obrazowe. W placówkach publicznych, gdzie te badania są skomplikowane, one wynikają z rodzaju schorzeń. Poza tym trzeba pamiętać, mamy coraz nowsze aparaty, czas badania się skraca, czyli przepustowość pracowni jest coraz większa. Ponieważ jest coraz większa tuma skierowań na tego typu badania, zwiększa się również zakres badań. Kiedyś w rezonansie się mówiło, że to jest metoda dedykowana przede wszystkim do oceny kręgosłupa, rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego, czyli badania mózgowia. W tej chwili coraz częściej wykonuje się badania jamy brzusznej, miednicy małej, prostaty, narządów kobiety wykonuje się. My wykonujemy jako druga pracownia w województwie. Byliśmy piersi, rezonans piersi. Czyli ten parytet badań się poszerza, z tym, że ocena tych badań jest coraz dłuższa. No i niestety będzie się wydłużał czas oczekiwania na wynik. Z tym, że ja jeszcze zawsze podkreślam, jako ze starej szkoły, wynik badania nie leczy. On jest jednym z elementów szeroko pojętego procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Także sam wynik nie rozwiązuje problemu, bo lekarz kierujący używa go jako jednego z elementów. Liczy się wszystko, badania pracowniane, markery, stan ogólny pacjenta, wskazania lub przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego. Czyli oczekiwanie na wynik nie rozwiązuje problemu i sam wynik też nie rozwiąże problemu diagnostyki leczniczego. Mhm.
Pan dr Mariusz Cholicki, kierownik działu profilaktyczno-diagnostycznego.
Ja jestem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w szpitalu. Mhm. Taki dział był dawno, natomiast ja generalnie zarządzam zakładem radiologii.
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego. No i niestety długość oczekiwania na wyniki tych badań wynika, tak jak usłyszeliśmy, jeżeli mogę podsumować i spuentować. Po pierwsze, i to chyba najważniejsze, z braku po prostu specjalistów.
Bardzo jest ich za mało, a poza tym, tak jak powiedziałem, najkrótsze terminy w województwie na badanie płucą.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Pani Bożena zatelefonowała do nas jeszcze w sprawie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, pani Bożeno, witam.
Dzień dobry.
Witam.
Słucham audycji już i właśnie wiadomo, że w naszej służbie zdrowia nie jest tak, jak powinno być, ale jestem mile zaskoczona, ponieważ dostałam skierowanie na rezonans i dzwoniłam na Arkońską, marzec. Dzwoniłam na Unię, maj. I pani na Pomorzanach poleciła mi greficę. Więc dzwoniłam, to w ogóle nikt tam nie odbierał telefonu. I pojechałam z moją koleżanką, bo miała zabieg na strzałowskę.
Tak.
I powiem panu, że miałam właśnie skierowanie od pani neurolog i weszłam do tego rejestracji, do tej poradni rezonansu magnetycznego i proszę o rejestrację. Przecudowne panie w rejestracji i mówią, że mnie rejestrują na wrzesień. Ja mówię, wie pani, ja podziękuję, bo ja myślałam, że na 2019. Ona nie, mówi, proszę pani, za 2 tygodnie. Ale wie pan co, jak już pojechałam na sam rezonans, to byłam tak zaskoczona. przed cudowną opieką. Ta pani kierowniczka tego rezonansu, który robi na Strzałowskiej i pan taki cudowny młody człowiek tu mnie pokierował. Nie, bo wiadomo, że nie jest dobrze w naszej służbie zdrowia, ja to rozumiem. I musimy szukać, gdzie jest tam to zło, ale jak podziękować wszystkim pracownikom rezonansu na Strzałowskiej, bo ja byłam tak mile zaskoczona, że w głowie mi się nie mieści przy tych problemach naszej służby zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję Pani Boże.
I pozdrawiam wszystkich pracowników pracowni rezonansu na Strzałowskiej.
A pozdrawiała Pani Bożena. Bardzo Pani Bożeno, dziękuję za telefon. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Zupełnie teraz zmienimy temat. Pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Akurat w kontekście COP24, szczytu klimatycznego w Katowicach, elektromobilności i wszelkich możliwych sposobów walki z dymem. Tlenkiem węgla, dwutlenkiem węgla, pyłów zawieszonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szczecin postawił na elektryczne samochody, nawet dwie ładowarki pojawiły się w naszym mieście, dedykowane do takich samochodów, ale nie tylko elektryków, również dla samochodów hybrydowych, które mają możliwość podłączenia do prądu. To są hybrydy plug-in, tak się chyba nazywają. Panie Piotrze, proszę posłać telefonu.
Paweł mówi ze Szczecina. Dzwonię odnośnie elektromobilności. Mamy trzy miejskie ładowarki, niedawno oddane, z czego jedna na Felczaka już nie działa, jest zepsuta. Druga przy Urzędzie Ochrony Środowiska, zgłaszane było ponad miesiąc temu, awaria. Podaje bardzo mało prądu, bardzo wolno ładuje. Do tej pory też nic z tym nikt nie zrobił. Co się dzieje? Może Radio Szczecin to wyjaśni. Dziękuję.
Dziękujemy za sygnał. Pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Co się dzieje? Powtarzam za słuchaczem pytanie.
Na początek jeszcze sprostuję. Tak. Szczecin zakupił nie dwie, a trzy takie ładowarki. Tak. Zostały uruchomione w sierpniu ubiegłego roku. Dodatkowo jeszcze dwa takie punkty znajdują się przy siedzibie zakładu wodociągów kanalizacji. Natomiast wracając do tych punktów, które zostały oddane do użytku w ubiegłym roku. Faktycznie została stwierdzona usterka przy stacji, która znajduje się przy Urzędzie Miasta, przy ulicy Felczaka. Oczywiście to zostało zgłoszone wykonawcy, który tę stację postawił. No i z informacji, które uzyskałem, wiem, że ta usterka ma zostać usunięta zaraz po weekendzie. Natomiast w przypadku tej drugiej stacji, która znajduje się przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, było przeprowadzane takie kontrolne ładowanie pojazdu. Nie stwierdzono, żeby coś złego z tą stacją się działa. Natomiast wychodząc troszkę tak naprzeciw, postanowiliśmy, że wyślemy też takie dodatkowe zgłoszenie wykonawcy, żeby wykonał jakieś dodatkowe pomiary, testy, żeby sprawdził, czy z tą stacją jest wszystko w porządku.
Rozumiem, czyli tutaj jest potwierdzona usterka ładowarki znajdującej się na ulicy Felczaka i ona w przyszłym tygodniu będzie usunięta. Panie Dokładnie. Piotrze, ile samochodów korzysta z tych ładowarek? Czy to jest jakiś poważny problem?
To znaczy, myślę, że to jest taka normalna sytuacja związana z korzystaniem takiego sprzętu. Wiadomo, że zdarza się czasami, że ktoś może szarpnąć tym uchwytem do ładowania. Zresztą to są urządzenia, które też stoją cały czas na świeżym powietrzu, więc siłą rzeczy, że być może mogą się zdarzyć jakieś drobne usterki, no ale tak jak mówiłem, jesteśmy na takim etapie, że są one objęte gwarancją wykonawcy, więc te wszystkie usterki, które gdzieś się pojawiają bądź będą się pojawiać, będą na bieżąco tutaj z firmą, która nam tę stację postawiła, usuwane. Więc myślę, że nie powinniśmy na razie wpadać w jakąś panikę, tylko normalnie z tych urządzeń korzystać.
No rozumiem, ale żebyśmy mieli pojęcie, czy ta awaria sprawia jakiś poważny problem, czy nie, to chciałem zapytać, czy wiadomo jest, ile samochodów korzysta z tych ładowarek w naszym mieście?
Takich danych dokładnie nie mam. Musimy to oczywiście sprawdzić dodatkowo. Natomiast jeśli chodzi o same pojazdy elektryczne, na pewno korzystają z nich pojazdy służb miejskich, bo wiem, że miasto posiada w swoich zasobach kilkanaście aut z napędem elektrycznym. Dodatkowo w samym Szczecinie porusza się nie więcej jak około 50 takich pojazdów różnego typu z napędem właśnie elektrycznym czy też hybrydowym. Więc nie są to też tak duże ilości pojazdów. Mamy w planach zakup lub kolejnych takich ładowarek, przy oczywiście wykorzystaniu środków zewnętrznych dodatkowych. No ale myślę, że w takiej skali, jak to się odbywa teraz, nie jest to rzecz jakaś taka niezwykła, że to urządzenie mogło doznać jakiejś usterki.
A te wykorzystywane przez Urząd Miasta pojazdy elektryczne, to gdzie się ładują?
Właśnie korzystają z tych punktów, które są rozstawione w tych trzech miejscach. Tak?
Czyli między innymi najbliżej miasta, mają na Felczaka.
Tak, mówimy o Felczaka, mówimy tutaj o tej
gdzie jest zepsuta w tej
funduszu,
chwili?
Również przy Zarządzie Dróg Transportu Miejskiego.
Gdzie jest zepsuta na Felczaka, bo pan powiedział, że nie działa w ogóle, bo tam przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska trzeba sprawdzić.
Wystąpił problem ze samym złączem. Być może też stało się coś z bezpiecznikiem. Natomiast mówię, firma, która nam to naprawi, prześle nam oczywiście pełny raport z tego zgłoszenia, co dokładnie było przyczyną tej usterki. Oczywiście taką informację, jeśli będzie potrzeba, przekażemy w późniejszym czasie.
I w przyszłym tygodniu ma być naprawiona. Pan Piotr Zieliński dokładnie. Z Biura Prasowego Urzędu Miasta, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję również. Do widzenia.
Dziękuję i do widzenia i do usłyszenia. Teraz pan Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jeszcze pozostajemy przy temacie ekologii i dymu zwłaszcza. Dzień dobry, panie Macieju. Witam.
Dzień dobry, witam państwa.
No niestety jeszcze tak jest, że w naszym mieście często, gęsto pali się węglem i telefon od naszego słuchacza z pytaniem o ten węgiel właśnie.
Witam, tutaj słuchaczka Radia Szczecin Katarzyna. Mam takie pytanie. Do jakiego węgla otrzymują dofinansowanie ludzie biedni, którzy dostają pieniążki z MOPR-u na zakup opału? Dziękuję.
Dziękujemy również. Panie Macieju, kiedyś MOPR, zdaje się, nawet sam kupował węgiel i zaopatrywał ludzi potrzebujących pomocy w ten węgiel, tak? Było tak?
Tak, było tak.
A kiedy tak było?
Jeszcze około 2 lata temu mieliśmy, tak, że część osób...
I jaki to był węgiel? Jaki węgiel kupowaliście?
Mieliśmy podpisaną umowę ze składami opału na terenie miasta i zlecaliśmy im dostawę węgla. Nie pamiętam dokładnie, jaki był to rodzaj węgla, natomiast był to węgiel i koks opałowy. Szczegółów aż tak dokładnych, jaki był to rodzaj, której klasy, jaka klasa spalania, jaka kategoria, tego dokładnie nie wiem. Natomiast w tym momencie to wsparcie realizujemy w ten sposób, że dofinansowujemy osobom potrzebującym zakup opału i to taka osoba decyduje, jaki opał wybiera. Czy jest to węgiel, czy jest to koks, czy na przykład też drewno.
Czyli w tej chwili tylko dajecie pieniądze i już sama osoba decyduje o tym, czym chce palić. A ponieważ zwykle waszymi klientami są osoby ubogie, to może się okazać, że kupują najtańsze paliwo, a co za tym idzie najgorszej jakości.
Znaczy,
jest takie ryzyko.
Jest takie ryzyko, oczywiście, że tak. Jak w każdym innym rodzaju pomocy, którą na przykład opieramy na zasadzie bonu, który dana osoba wykorzysta, czy też środków finansowych, które dana osoba ma wykorzystać, to jest jej decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o samo paliwo, no to mają oni możliwość zakupu tylko paliwa, które jest sprzedawane w składach opału. Muszą później rozliczyć się na podstawie faktury, że faktycznie tego zakupu dokonali. Także mamy kontrolę nad tym, jaki jest to rodzaj opału. Natomiast decyzja i wybór pozostaje po stronie osoby, która z tego świadczenia korzysta, ponieważ w latach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli w momencie, kiedy my kupowaliśmy opał, to mieliśmy do czynienia często ze skargami, że opał, węgiel, który na przykład przyjechał, jest drugiej kategorii, a dlaczego nie jest pierwszej kategorii, że jest go, powinno być go 0,5 tony, a według osoby, która ten węgiel zbierała, przyjechało go na przykład tylko 300 kg. Dlatego też zdecydowaliśmy się zmienić tą formę wsparcia na świadczenie pieniężne, tudzież bony. Myślę, że i tak zakup paliwa, które jest sprzedawane w składzie opału i korzystanie z takiego rodzaju ogrzewania jest mimo wszystko bardziej ekologiczne niż spalanie w piecu różnego rodzaju śmieci, czy też starych mebli, z czym też mamy cały czas do czynienia, z czym się borykamy.
Czyli po prostu wasi klienci albo otrzymują pieniądze, albo bony. Jeżeli pieniądze, to muszą dokładnie się z tego rozliczyć, czyli przynieść dowód sprzedaży węgla, tak? I na tej podstawie może być udzielana dalsza pomoc. Pan Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia. jeszcze mail od naszego słuchacza z pytaniem, na które dzisiaj nie odpowiemy. Będziemy tym tematem zajmowali się w najbliższych programach. Sporo w ostatnich czasach reakcji było o komunikacji miejskiej, także o problemach w ruchu w naszym mieście. Króciutko postaram się ten mail Państwu przeczytać. Otóż słuchacz skarży się i pisze do Was, bo jesteście już chyba ostatnią deską ratunku dla wielu mieszkańców naszego miasta, którzy poruszają się autobusem linii B. Chodzi mi o ciągłe spóźnienia tych autobusów. Rozkłady, które wiszą na przystankach, są tam chyba tylko po to, żeby wandale mieli co niszczyć. Temat ten jest niezmienny od wielu lat, ale ZDTM nic sobie z tego nie robi. Oto treść mojego maila, którego wysłałem do zarządu dróg. Treść. Dzień dobry. Na początku mojej wiadomości od razu zaznaczam, że bardzo proszę, żeby trafiła ona do osoby przynajmniej w teorii odpowiedzialnej za funkcjonowanie komunikacji autobusowej i rozkładów jazdy, według których powinny się wspomniane autobusy poruszać. Sprawa dotyczy notorycznego i nagminnego spóźniania się autobusów linii B. Dalej nie będę tego czytał, bo słuchacz opisuje szczegółowo, kiedy te spóźnienia występowały, dlaczego występowały i co jego zdaniem jest przyczyną tego występowania. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest źle z linią B, czy te spóźnienia są nagminne. Jeżeli tak, to słuchacz tutaj sugeruje, że no jeżeli już muszą się spóźniać, bo są korki, to czy nie łatwiej, lepiej byłoby skorygować po prostu rozkład jazdy, tak żeby nikt niepotrzebnie nie szedł na przystanek i nie czekał. Postaramy się zająć tym problemem. Z nami kolejny gość, pan Krzysztof Cichowski. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Który jest publicystą na portalu administrator24.info, portal, który zajmuje się problemami mieszkańców w zasobach różnego rodzaju spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Wrócimy do tematu poruszanego w czasie reakcji, mianowicie planowych i częstych wyłączeń dostaw ciepła i ciepłej wody na osiedlu Bukowym w naszym mieście. Szczecińska Energetyka Cieplna tłumaczyła, że prowadzi planowe prace modernizacyjne swojej sieci i stąd te planowe wyłączenia. Ale ludziom jest zimno. Tych wyłączeń było kilka w listopadzie i jak dowiedzieliśmy się także planowane są w grudniu, czy też nawet już odbyły się w grudniu i nasi słuchacze, mieszkańcy osiedla Bukowego na Prawobrzeżu obawiają się, że również takie wyłączenia mogą nastąpić w najbardziej mroźnych miesiącach, czyli w styczniu i lutym. Proszę posłuchać telefonu na początek.
Dzień dobry. Sprawa dotyczy wyłączeń ciepła na osiedlu Bukowym. Wiem, że Państwo poruszali na antenie ten temat i ten problem tutejszego osiedla pod kątem wyłączania tego ciepła i ciepłej wody. I były pytania odnośnie tego, kto zwróci nam pieniążki za ogrzewanie tego wszystkiego gazem lub prądem. Tutaj dzisiaj rozmawiałem z kolegą na osiedlu, rozmawiałem też z jedną panią i powiem szczerze, że chcemy zrobić coś takiego jak, bo chyba są jakieś normy nawet w zakładach pracy, jeśli chodzi o temperaturę przewidzianą w trakcie pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast tutaj u nas w mieszkaniach jest bardzo zimno i no, tak jak wspomniałem, nosimy się zamiarem zniesienia pozwu przeciwko Szczecińskiej Energetyce Cieplnej. To, co oni robią, odłączając nam ciepło w okresie jesienno-zimowym, to jest totalne nieporozumienie. Kiedy jest jakaś awaria, robi się to jak najszybciej, żeby ją usunąć, bo ludzie mieli zimno w mieszkaniach. A tutaj w sposób celowy i zamierzony planuje się ludziom wyłączenie ciepła w mieszkaniu i ciepłej wody. To jest zaplanowane działanie po to, żeby ludziom... Nie ma wytłumaczenia moim zdaniem na to, że robi się to właśnie... Rozumiem, że to może nastąpić raz. Rozumiem, że to może nastąpić na ogóra dwa razy. Okej, ale nie jakby cyklicznie, no tyle razy wyłączać ludziom ciepło. Nie wiemy, czego się spodziewać odnośnie wyłączeń z początkiem roku, po nowym roku w styczniu czy w lutym. Kiedy, nie daj Boże, jeszcze będą mrozy w nocy po minus 10-15 stopni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję za ten telefon. Przypomnę, że już w czasie reakcji rozmawialiśmy z panią Danutą Misztal, rzecznikiem Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, która wyjaśniała, że rzeczywiście są takie wyłączenia, prowadzona jest modernizacja sieci ciepłowniczej i że takie wyłączenia były w listopadzie i zdaje się były także planowane na grudzień. Panie Krzysztofie, czy to jest zgodne z prawem w ogóle? Czy dostawca ciepła może w sezonie grzewczym wyłączyć ciepło? Bo tak zaplanował. Nie mówimy o awariach, o sytuacjach awaryjnych, kiedy trzeba coś zrobić.
Cóż, dostawa ciepła jest to usługa, która jest świadczona na podstawie umowy. Przede wszystkim umowy. Oczywiście umowa ta, jak i każda inna, powinna być zgodna z przepisami prawa. Zatem po pierwsze, żeby w tej chwili ocenić problem. Należałoby przeanalizować treść umowy, jaką mają poszczególni odbiorcy, a więc spółdzielnie, wspólnoty czy inne podmioty z energetyką cieplną w Szczecinie. Proszę wybaczyć, jeśli nazwę zniekształciłem. A tak jak powiedziałem przed chwilą, te umowy nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa. Przepisy prawa tutaj mam na myśli rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne, a mianowicie rozporządzenie z 15 stycznia 2007 w sprawie funkcjonowania systemów ciepłowniczych, które mówi, w tej chwili nie chcę dokładnie cytować, który to paragraf, ale które mówi między innymi o terminach, z jakim wyprzedzeniem dostawca powinien zawiadomić odbiorcę o zmianie, o zmianach, o przewidywanych czy właśnie planowanych. W związku z tym to, że energetyka mówi, że to są planowane zmiany, to fakt planowany u nich. Ale czy te plany były odpowiednio wcześnie przedstawione odbiorcom? A zatem czy odbiorcy, czyli współdzielnie, wspólnoty i inni odbiorcy, wiedzieli odpowiednio wcześniej w rozumieniu tak umowy, jak i przepisów prawa, w szczególności tego rozporządzenia, które przed chwilą przytoczyłem, czy byli powiadomieni o tych planowanych właśnie remontach, bo nie wykluczam, że jest sytuacja taka, że owszem, przedsiębiorstwo ciepłownicze sobie zaplanowało remonty, ale czy ten plan był odpowiednio wcześniej? To są bardzo długie terminy, to są rok czy dwa, z takim wyprzedzeniem należy, prawda, dokonywać.
Powiadomić. Panie Krzysztofie, tego się nie spodziewałem, bo słyszałem o informacjach, które powinny być zamieszczone no, dwa tygodnie przed planowanym wyłączeniem, ale jeżeli pan mówi o jakichś przepisach, a zapisy umowy nie mogą być niezgodne z przepisami, to jeżeli pan mówi o rocznym wyprzedzeniu, no to tutaj chyba takiego nie było.
Czyli chyba tak, dlatego powtórzę się. Do oceny sprawy konieczne jest, każde słowo będzie się liczyć, tak, treść umowy, jak i mam na myśli paragrafy tego rozporządzenia, które było wydane 15 stycznia 2007 w Dzienniku Ustaw numer 16. Mówię z pamięci, bo w tej chwili jestem poza biurem, więc nie mam pod ręką możliwości, prawda, sięgnięcia do przepisu prawa, ale wiem, że to są odpowiednio długie terminy. Także poza sytuacjami awaryjnymi w mojej ocenie są niedopuszczalne takie właśnie sytuacje jak ta, którą usłyszałem przed chwilą.
Czyli panie Krzysztofie, mieszkańcy tak tutaj mają rację, no planując taki, no nie wiem czy dojdzie do skutku, ale mogą mieć rację i przed sądem może się okazać, że mają rację, jeżeli udowodnią, że te wyłączenia, te wyłączenia, podsumujmy, mogą nastąpić, ale muszą być bardzo, bardzo, bardzo
wcześnie
podane do wiadomości.
Tak. No, tak jest,
roczne wyprzedzenie, z rocznym wyprzedzeniem. No, nie wiem, czy tutaj akurat tak było. Tak. Mówimy cały czas o planowanych wyłączeniach w sezonie grzewczym, czyli listopad, grudzień, nie wiem, styczeń, czy będą takie wyłączenia, czy nie.
A może jeszcze by się w tej chwili, powtórzę się, nie widząc tak umowy, jak i przepis, przecież całego nie pamiętam dokładnie, literalnie, być może nawet i dwa lata, więc w tej sprawa wymaga właśnie analizy tak umowy, jak i przepisu
To tutaj konkretna rada dla naszych słuchaczy i mieszkańców osiedla Bukowego, żeby zapoznali się przede wszystkim z tymi przepisami przytoczonymi przez pana. Tak, gdzie to można znaleźć, te terminy?
Tak, powtórzę się. To jest rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Rozporządzenie z 15 stycznia 2007 roku w Dzienniku Ustaw rocznik 2007 numer 16. W szczególności, no nie jest długie, w szczególności ostatnie kilka paragrafów, które mówi właśnie o tym, kiedy i w jaki sposób należy uprzedzać odbiorcę o zmianach w warunkach dostawy ciepła.
Pan Krzysztof Cichowski, publicysta portalu administrator24.info, był naszym ostatnim gościem. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrowienia ze Szczecina.
Dziękuję również.
Dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się. To wszystko w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.